Moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie witam księdza Jana, wykładowcę. Zgodził się i przyjął to zaproszenie na dzisiaj, żeby wygłosić konferencję na temat ósmego przykazania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, tak się zorientowałem, że przedmiotem Waszych rozważań tutaj, pewnie potem jakiejś dyskusji, tu i tam są przykazania Boże, jest dekalog. A więc weszliście w taką bardzo ważną, no czasami trudną problematykę moralną. Ale trudno jest sobie wyobrazić życie wiary bez moralności. Dzisiaj to by tak jeszcze ludzie się zgodzili na to, że Pan Bóg jest. Niech On tam sobie będzie. Tylko gdyby tak się nie mieszał do naszego życia, no to by tam jeszcze było jakoś znośnie. No ale Pan Bóg, który nam coś tam nakazuje, coś tam zakazuje, to jest jakoś dość trudne, no stąd należy zdetronizować Boga, to najlepiej będzie i wtedy będziemy wolni w myśl owego hasła rób ta, co chceta. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy da się to oddzielić jedno od drugiego? Wiarę od moralności. A czymże jest ta wiara? Czy jest tylko przyjęciem pewnej prawdy, z której nic nie wynika? Chyba nie. Tak mówiłem czasami na wykładach studentom, że wszyscy wiedzą, że 2 razy 2 jest 4 chyba, prawda? 4, tak? Dobrze? No, jednak coś umiem z matematyki. Ale gdyby 2 razy 2 równało się, żyj porządnie. Uj, wielu by udowodniło, że 2 razy 2 naprawdę jest 5. To jest właśnie ta rzecz. Bóg, który jest daleki, niech sobie będzie, niech tam uśpiewają aniołowie, chóry anielskie, święci, niech też tam jeszcze będą, ale my mamy tu swój świat, swoje życie i tyle. Także uważam bardzo dobrze, że podejmuje się nie tylko kwestie jakieś tam, nie jakieś tam, źle to brzmi, a więc kwestie dogmatyczne czy biblijne, bardzo ważne, ale również ten dział etyki, teologii moralnej jest też niesłychanie ważny. Przez wiele tam lat wykładałem właśnie teologię moralną. Całe życie moralne człowieka można by ująć w następującym zdaniu. Ja bezwzględnie powinienem to oto względem osoby. Czyli mamy relację. Jestem ja i jest druga osoba tam na końcu. I wszystko to się odbywa, to co nazywamy moralnością, odbywa się właśnie w tej relacji, w tym wzajemnym odniesieniu. Ja powinienem, aha, jest jeszcze tutaj powinność, mało tego, bezwzględna powinność czynienia czegoś, zaraz powiemy co. Ja bezwzględnie powinienem to oto, chodzi o ludzki czyn względem osoby. Żeby nie przedłużać, to jest tylko wprowadzenie. Chciałem powiedzieć, że moralność rodzi powinność naszego od was odniesienia do osoby, które będzie napełnione czy przepełnione wielkim, wielkim szacunkiem. Jesteśmy więc na płaszczyźnie, że tak powiem, porozumienia pomiędzy ludźmi. Ja powinienem względem drugiej osoby zachować szacunek, miłość, wszystko to, co właściwie wiemy, co powinniśmy, aby postępować dobrze. Jest to bezwzględna powinność, czyli to nie jest tak, czy chcę, czy nie. Jest to bezwzględna powinność, wypływająca właściwie z natury człowieka, żeby tak się odnosić do mojego bliźniego. Co jest źródłem tej powinności? To sobie zapamiętajmy. Bo o tym się ciągle dzisiaj jakby zapomina. Godność osoby jest taka troszkę sponiewierana. Godność osoby jako istoty rozumnej i wolnej. Stąd ta godność osoby ludzkiej się bierze. A to z kolei nic innego jak nasze podobieństwo do Boga. Treść tej powinności zawarta jest w prawie naturalnym, a sformułowana, zwerbalizowana jest w dekalogu, czyli w 10 przykazaniach. I właściwie nie trzeba byłoby nawet tych przykazań ogłaszać tak uroczyście, jak to było na Synaju, ponieważ człowiek własnym rozumem jest zdolny do odkrycia tych praw, które są zawarte w dekalogu. Nie są one więc sprzeczne z naszą naturą, nie godzą ani w naszą rozumność, ani w naszą wolność, wprost przeciwnie. Pozwalają nam realizować to, co właściwie odkrywamy jako ludzie. Mamy się przypatrzeć treści dzisiaj, czyli tej powinności moralnej zawartej w ósmym przykazaniu Bożym. Odnajdujemy ją tak w Starym, jak i Nowym Testamencie. Zdanie z Księgi Wyjścia 20:16. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. I u Mateusza 5:13. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Ósme przykazanie zabrania więc fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Tej prawdy nie wolno fałszować. Prawo do posiadania prawdy stanowi jedno z podstawowych praw osoby ludzkiej. I jej nieuszanowanie godzi w godność ludzkiej osoby. Nadto, ponieważ Bóg jest prawdomówny, mamy tu Rzymian 3:4, członkowie Jego ludu są powołani do życia w prawdzie. Pełnia prawdy objawiła się w Chrystusie. To On jest pełen łaski i prawdy. On jest prawdą, Jan 14:6, i prowadzi do całej prawdy, też u Jana 16:13. Kto chce być Jego uczniem, bezwarunkowo musi służyć prawdzie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Mateusz 5:37. Umiłowanie prawdy obliguje człowieka do jej poszukiwania. Prawdy trzeba szukać. Człowiek jest wezwany do poszukiwania i realizacji prawdy, przede wszystkim w życiu religijnym i jej praktykowania w życiu społecznym. Posiadana prawda realizuje się, czy też manifestuje się w naszych słowach i w czynach człowieka. Innymi słowy, prawdzie trzeba dać świadectwo. Człowiek szuka prawdy. Proszę Państwa, byłem przed 2-3 tygodniami w Medjugorje. Tam jadę, jak już tak czuję, że trzeba, to jadę. Poszliśmy na Podbrdo, więc miejsce, gdzie zaczęły się objawienia dzieciom, no pewnie znane, wszystko to jest znane. Ale chcę coś wam opowiedzieć. Otóż grupa poszła sobie tam gdzieś, jak nazwijmy to, do centrum, pod figurę. Ja poszedłem sobie tam na bok, żeby usiąść, pomedytować, odmówić kawałek brewiarza. Podszedłem, jeszcze tam 3 osoby były, słyszę, po polsku mówią, a więc cieszyłem się, mówię, szczęść Boże, z Polski, jak to cudownie, zaczęliśmy rozmowę. W czasie tej rozmowy, były 2 dziewczyny, chłopak, w czasie tej rozmowy podszedł do nas człowiek, mężczyzna, i każdemu z nas bez słowa wręczył obrazek: Jezu, ufam Tobie. I odszedł. Porozmawialiśmy, oni odeszli, ja otworzyłem brewiarz. Za chwilę tak zerknąłem, tenże człowiek, który nam wręczył obrazki, przyszedł i usiadł niedaleko mnie. Zamknąłem brewiarz. Coś mi to nie dało spokoju. I mówię: dlaczego ty nam dałeś takie obrazki, Jezu, ufam Tobie? A on mi mówi: bo bardzo kocham Polskę. Taki motyw. Polskę kocha. A ty mieszkasz w Polsce? Nie. A nie jesteś Polakiem? Nie. A kim jesteś? Albańczykiem. Aha. Ale ja mówię po polsku, bo ja 3 lata mieszkałem w Polsce, się ożeniłem i mam córeczkę. Gdzie? W Rzeszowie. A gdzie teraz mieszkasz? W Wenecji. W Wenecji mieszkasz, dobrze. A co robisz? A pizzerię mam. A czemu ty nam dałeś takie obrazki? Mówi: bo ja chodzę i szukam Boga. Chodzę i szukam Boga. I ja czuję, że On tu musi być. Tak do mnie mówi. Mówię, Boga szukasz, no pięknie. I chcesz pewnie tak rozdać to, te obrazki, może nie wiem, może jakoś tak sobie postanowiłeś. No kupiłem i rozdaję, mówi. Ale ja bym tak bardzo chciał poznać Boga. Ja wiem, że On jest, ale ja Go nie znam. Mówi, a rodzice ci nie przekazali. Ach, mówi, wymordowali komuniści kapłanów. Tam nie ma ani katolickich, ani innych nie było, nic nie było. Moi rodzice też wiedzą, że jest Bóg, ale też Go nie znają. Rozpoczęliśmy rozmowę, dość długą rozmowę, nie będę tu mówił, tylko jakoś muszę już powoli dojść do sedna sprawy. I on w pewnym momencie mówi, wiesz, do mnie mówi, wiesz, ja bym tak chciał być w tym kościele katolickim, bo on jest taki cudowny. Aha, no to pięknie, mówię. No ja bym tak chciał być ochrzczony. To ja mu prosto z mostu, to ja cię ochrzczę. Ty mnie ochrzcisz, mówi do mnie. Tak, ochrzczę cię. Przyjedź do Polski, porozmawiamy. Tam ci znajdę pokoiczek, nie bój się, możesz u mnie mieszkać. Zjeść dostaniesz, będę cię uczył, przygotowywał i cię ochrzczę. Mówi, wiesz, pierwszy raz księdze w ogóle mówię w życiu. To niemożliwe, jakie to cudowne. I taka jeszcze była dalsza troszkę rozmowa. Wymieniliśmy adresy. W końcu pożegnaliśmy się. I on tak przy tym pożegnaniu, tak spontanicznie jakoś tam, prawie że rzucił mi się na szyję. Chłop, 32 lata, popłynęły łzy i powiedział, wiesz, ja już jestem szczęśliwy. A ja mu powiedziałem, będę czekał. Jak przyjedziesz do Polski, to będziemy prowadzili sprawę. Przyjadę, powiedział, w tym jeszcze roku. Nie wiem, czy przyjedzie. Tydzień temu zadzwonił, że przyjedzie. Zobaczymy. Ale widzimy, jaka jest tęsknota człowieka za Bogiem. Za Bogiem, który nie tylko jest, ale też wymaga, a wymaga dlatego, bo kocha. Jest gdzieś naturalna tęsknota za Bogiem. Bądźmy więc bardzo szczęśliwi, że mamy tę prawdę, że mamy Boga. Niech ten Bóg stanie się dla nas naprawdę bliski, ale też spróbujmy odpowiadać na wezwanie Boże. To wezwanie Boże jest zawarte właśnie w nauce Ewangelii i w nauce moralności. I znowu wracam teraz do tego mojego przygotowanego tutaj tekstu. Mówimy o powinności moralnej. I ona jest taka kategoryczna. To nie jest powiedziane tylko, że no dobrze byłoby, gdybyśmy. Ja bezwzględnie powinienem. I zaniedbanie rodzi poważne konsekwencje. W życiu religijnym jako wyraz zaprzeczenia Boga uniemożliwia Bogu zbawienie człowieka. Bo owo, ja bezwzględnie powinienem względem osoby, to tam osoba to jest na pierwszym miejscu Bóg, a potem jest jeszcze człowiek. O tym ciągle trzeba pamiętać. W katechizmie Kościoła katolickiego mamy takie zdanie. Chodzi o to przygnięcie do Boga i dawania świadectwa. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. To jest to, co dzisiaj często obserwujemy. Kościół uczy, ale ja uważam, zwróćmy uwagę, człowiek dzisiaj próbuje postawić się w miejsce Boga i odrzucić całą naukę moralną, etykę, tworząc jakąś własną wizję świata, swojego przeznaczenia i swojej przyszłości. Dać świadectwo prawdzie. Być wierzącym to znaczy też próbować ze wszystkich sił żyć według wskazań wiary. Prawda w życiu społecznym, prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością albo otwartością. Prawda lub prawdomówność, jak wiemy, jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich czynach również, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy. To mamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego zapisane. Mówienie prawdy rozważamy w obrębie cnoty sprawiedliwości. Sprawiedliwość oddaje drugiemu to, co mu się należy. Sprawiedliwość stanowi fundament w ogóle życia społecznego. Bez sprawiedliwości, proszę tu tego politycznie nie interpretować, bo to nie powiedzieli, że tutaj uprawiam politykę. Bez sprawiedliwości nie ma życia. Wszystko się opiera na sprawiedliwości. Dlatego posiadanie cnoty sprawiedliwości stanowi właściwie fundament życia etycznego, a zwłaszcza też i z tego społecznego. Człowiekowi należy się również prawda. Ja mam prawo do prawdy. Każdy z was ma prawo do prawdy. Dlatego też prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyrażone, a sekretem, który powinien być zachowany. Wymaga ona uczciwości i dyskrecji. Bo to nie można tak powiedzieć, ponieważ ja mam prawo do prawdy, no to mi powiedz, czy ty chorujesz na AIDS. No, zaraz, zaraz. Co to jest? Co to znaczy mieć prawo do prawdy? Jasne, że tak. Że nie można odpowiadać na takie pytania, bo one są, raz, że są, no, nie przystoją, a po drugie, nie będziemy odpowiadać na pytania, do których ktoś prawa nie ma. W duchu sprawiedliwości człowiek na podstawie samej uczciwości powinien drugiemu przekazywać prawdę. To też mówi katechizm Kościoła katolickiego. Zwróćmy uwagę na poszanowanie prawdy w kontekście osobowym z ludźmi. Człowiek powołany jest do życia w społeczności. Nikt z nas nie żyje na samotnej wyspie. Obok nas są ludzie, jest rodzina, są koledzy, są ludzie w pracy, współpracownicy. Nie do pomyślenia jest życie społeczne w permanentnym kłamstwie i obłudzie. Stąd moralnym wymogiem życia społecznego jest żyć w poszanowaniu prawdy. I tę prawdę trzeba poszanować po pierwsze w zewnętrznym sposobie bycia, a także w poszanowaniu prawdy w mowie. A więc tę prawdę muszę wyrażać całym swoim życiem, moim postępowaniem i muszę ją również wyrażać w słowach. Oto kilka słów. Prawda w zewnętrznym sposobie bycia. Człowiek winien na zewnątrz ujawniać się taki, jakim jest wewnątrz. Nie mogę być wewnątrz inny, a na zewnątrz uśmiecham się. Tu bym kogoś ugryzł, a tu, ach ty kochany, mój kochana, no rzucić się na szyję, tak najlepiej byłoby. Chodzi o harmonię między tym, co jest w nas, a więc naszym wnętrzem, a tym, co jest na zewnątrz. Zharmonizowanie zewnętrznego postępowania z tym, co się myśli i głosi, jest przedmiotem cnoty zwanej prostotą lub szczerością czynu. Chrystus, żądając roztropności, zaleca swym wyznawcom równocześnie szczerość i prostotę. Bądźcie więc roztropni jak węże i prości jak gołębice. Mamy u Mateusza 10:16. Przeciw tej cnocie wykracza się udawaniem, dwulicowością, fałszywością, hipokryzją, obłudą, tym wszystkim, co stanowi kłamstwo w czynie. Faktyczna obłuda polega na udawaniu na zewnątrz tego, czego nie ma się w swoim wnętrzu, w co się wcale nie wierzy, o czym się nie jest przekonanym. Może są to przejawy takie jak wynoszenie się ponad bliźnich, jak przewrotnie strofuje się kogoś. Jezus potępia takie postawy. Czemu to widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w twoim oku nie widzisz? Znamy ten tekst dobrze. Albo jak śmiesz rzec bratu twojemu, pozwól mi wyjąć dźbło z oka twego, gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, usuń najpierw belkę z twojego oka, a wtedy zobaczysz, jak usunąć źdźbło z oka brata twego. Tak mówią poprawiacze tylko innych, a tylko sobie tego nie mówią. Ciągle chcieliby poprawiać innych, komuś tam wyjmować belkę, a tymczasem trzeba rozpocząć od siebie. Wtedy dopiero możemy spróbować pomóc również i drugiemu. Obłuda to jest jak aktorstwo, liche aktorstwo. Gra się rolę kogoś, kim się nie jest. Gra się na przykład rolę człowieka uczciwego, jakoś tak kulturalnego, oddanego, a już gorzej, jeszcze gorzej, gdy się gra rolę pobożnego. No to już w ogóle jest bardzo, bardzo dalekie od cnoty. I prawda ukazana teraz w słowach i jej zaprzeczeniem, bo przedmiotem tego przykazania właśnie jest prawda, nie mów fałszywego świadectwa. Ósme przykazanie ostrzega przed degradacją słowa, przed jego nadużyciem. Słowo z natury niesie informację prawdziwą, no bo taka jest natura słowa. Powinno to słowo nieść nam wiadomość prawdziwą. I przez to zbliża ludzi, jednoczy ludzi, tworzy dobry klimat społeczny. Stąd ostrzeżenie świętego Piotra w jego pierwszym liście. Odrzuciwszy kłamstwo, należy odrzucić wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie. Jakiekolwiek złe mowy, owe złe mowy, to przede wszystkim fałszywe świadectwo, krzywoprzysięstwo. Fałszywe świadectwo potwierdzone publicznie, bo tak może to być, na przykład przed sądem, niesie wielkie zło moralne, wyrządza wielką krzywdę. Można nawet powiedzieć tak, że dobre imię, gdy się ma, to można w społeczności istnieć, pracować, a gdy komuś zabiera się dobre imię, to nie tylko, a jeszcze gorzej, gdy się go oskarża o jakieś czyny, nie tylko się go wtrąca do więzienia, ale uniemożliwia mu się normalne funkcjonowanie w społeczności. Trudno jest w społeczności pracować, żyć, jeśli rozpuszczono o mnie nie wiadomo jakie tam złe wiadomości. Dlatego też tak czasami mówią etycy, czy porównują grzech takiego odebrania dobrego imienia, obmowy, oszczerstwa, jeszcze dwa zdania powiem na ten temat, porównują właściwie do zabójstwa, bo się człowieka zabija. On właściwie nie może się poruszać w środowisku, w którym żyje. Do tych działań takich należą właśnie osąd pochopny, obmowa, a więc ujawnianie cudzych błędów, bez obiektywnie ważnej przyczyny, no bo są przyczyny czasami obiektywnie ważne, gdzie osoby, które kierują na przykład w zakładzie pracy czy wychowaniem, muszą zwrócić uwagę na pewne rzeczy. I wreszcie oszczerstwo to wypowiadanie słowa sprzeczne z prawdą. Wymyśla się cudze wady i się człowiekowi przypisuje. Więc powiedzmy sobie tak, jeszcze konkludując, jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem, że odebranie człowiekowi dobrego imienia, a to tak dość łatwo się mówi, może nie od razu to jest oszczerstwo, ale mówi się różne rzeczy, tak dość łatwo, przez to wyrządza się człowiekowi wielką szkodę, ponieważ paraliżuje się jego działania i właśnie w jakimś tam stopniu przynajmniej on jest martwy, nie może robić tego, co robić powinien. Jak stwierdza katechizm katolicki, obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć jest świadectwem społecznym składanym godności człowieka, to cytuję tutaj to zdanie, i każdy ma naturalne prawo do czci, do dobrego imienia i do szacunku. Tak więc obmowa i oszczerstwo naruszają cnotę sprawiedliwości i miłości. Gdyby nie było tych właśnie słów nieraz bardzo ostrych, pokrętnych, nieprawdziwych, i to życie nasze społeczne, rodzinne, w ogóle życie, na pewno byłoby przyjemniejsze i spokojniejsze. Zwróćmy jeszcze uwagę na problematykę kłamstwa. To już nie będzie za długo. Z pewnością sprzeciwia się kłamstwo prawdzie. Czym jest kłamstwo w swej istocie? Święty Augustyn definiuje je następująco. Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy, i tu jeszcze ważne jest stwierdzenie, z intencją oszukania. Zwróćmy uwagę, oszustwo ma pejoratywne znaczenie, znaczy tyle, jak odebrać komuś to, co mu się należy. Sprzedaje komuś tam uszkodzony jakiś przedmiot, ale ukrywam to, a więc oszukuję, chociaż cena będzie tak, jakby przedmiot był dobry. Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy w intencji oszukania. Tak nieraz żeśmy dyskutowali ze studentami, jak to jest. Wyobraźmy to sobie taką sytuację, że gdzieś tam w czasie wojny czy powstania ktoś się ukrywa, przychodzi wróg, pyta, a jest tu u was taki? No i co wtedy powiedzieć? Teologia dawniej jakoś tak mówiła, to trzeba szukać słów zasłaniających prawdę. Czyli nie można powiedzieć, tak, tu jest i proszę weźcie go, bo to byłoby oczywiście niezgodne z przykazaniem miłości. Ale z drugiej strony szukanie słów zasłaniających prawdę w takiej sytuacji jest dość niebezpieczne, bo zanim ja wymyślę, jak tą prawdę zasłonić, to już go dawno znajdą. I tak nieraz myślałem nad tym, ale to tak podaję też, to, że państwo będziecie dyskutowali. Ja nie wiem, czy definicja prawdy jest właściwa, bo definiujemy prawdę jako, przepraszam, kłamstwo, definiujemy jako niezgodność tego, co myślimy z tym, co mówimy. Prawda? Co innego myślę, a co innego mówię. No właśnie. Myślę, że ten tam jest ukryty ten człowiek, a mówię, nie ma go tu. No. I jak to jest? Może by należało zdefiniować kłamstwo jako wprowadzenie w błąd kogoś, kto ma prawo do prawdy. Wtedy byłaby sprawa dość jasna, bo tak właściwie o to chodzi. Tak studiowałem ten katechizm i właściwie nie ma tam tak jasno wytłumaczone co i jak, ale to byłoby wtedy lepsze. Myślę, że tak możemy być spokojni w sumieniu, jeśli tak właśnie będziemy postępować. Myślę, że nie popełnimy tutaj grzechu. Na pewno tak to nie będzie. Owe złe mowy to przede wszystkim fałszywe świadectwo. Właśnie. Odrzuciwszy kłamstwo, należy odrzucić wszelkie zło, wszelki podstęp, udawanie z jakiekolwiek złe mowy. List do Efezjan 4:25. Fałszywe świadectwo potwierdzone publicznie, na przykład przed sądem, sprawia, że będzie wyrok niesprawiedliwy, czy też odwrotnie, ktoś rzeczywiście popełnił zło, a my go usprawiedliwiamy, a więc działamy przeciwko sprawiedliwości. Poszanowanie dobrego imienia zabrania działań słownych czy też w czynie wyrządzających krzywdę bliźniemu. Do tych działań należą pochopny sąd, obmowa i oszczerstwo. To jest wypowiedzi sprzeczne z prawdą. Niemoralne funkcjonowanie właśnie w ten sposób w środowisku społecznym wymaga dobrego imienia. To sobie też chcemy zapamiętać jako taka wskazówka, jako motywacja, aby być bardzo ostrożnym w wyrażaniu naszych zdań wobec innych, które mogą szkodzić. I prawda, jeszcze jedno tutaj króciutko chciałbym powiedzieć, już będę zaraz kończył, prawda w środkach społecznego przekazu. Ojciec Święty, nasz błogosławiony Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki w 91 roku w Olsztynie mówił, przytoczę tutaj tych kilka zdań. Ludzie słuchają, ludzie słyszą i albo dociera do nich prawda, albo też nie. Środki przekazu to spotęgowana ludzka mowa, która albo daje świadectwo prawdzie, albo też przeciwnie. Jest szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo one mają moc świadectwa, albo świadczą o prawdzie, albo są dla człowieka dobrem, albo też nie świadczą o prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak podawane, tak preparowane, ażeby robić wrażenie, że są dobrem i to się nazywa manipulacja. Wobec takich praktyk obowiązkiem człowieka wierzącego jest użycie, powiedziałbym jakoś tak, filtru własnego rozumu i filtru urobionego z sumienia, aby ślepo nie przyjmować tych wszystkich przeróżnych wiadomości, quasi-wiadomości, tych wszystkich różnych idei, które się próbuje lansować. Musimy mieć własne sumienie. Musimy to filtrować. To, co przychodzi do nas, to, co zaczynamy odbierać jako kłamliwe. To nie musi nawet być wypowiedziane słowa. Proszę zwróćcie uwagę, czy nie jest czasami tak, ja to przynajmniej tak odbieram, że podaje speaker jakąś tam wiadomość, ale ona nie jest jakby po myśli danej stacji telewizyjnej zwłaszcza. No i on na koniec zrobi taką minę, taką, no coś tam zaakcentował. I właściwie odbierając to, to człowiek powinien pomyśleć, aha, to jednak nie jest tak, jak powiedział, tylko to jednak jest tam inaczej. To jest tak delikatne, takie, o, tą prawdę tak się formuje, tak na własny użytek. I tak słuchamy, mało krytyczni, gdy mało krytyczni jesteśmy, to gotowi jesteśmy przełknąć tą potrawkę, którą nam się daje. Dlatego uważam, że trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. Nie przyjmować wszystkiego tak. Mamy rozum, mamy też sumienie. Społeczeństwo winno też wyrobić odpowiednie środki interwencji i możliwości wpływu na to, by środki te stały rzeczywiście na straży prawdy i dobra człowieka. Też to powinny być jakieś takie możliwości. Każdy z nas ma pewne, te możliwości ma. Interwencja na przykład przez zgłaszane protesty listowne, czy przez telefon, chociaż jak telefon odbierają i mówią potem, to też wybiorą te, które jakoś pasują im. Ale my możemy zawsze jakoś interweniować, jeśli jest coś sprzeczne z naszymi przekonaniami, z naszą moralnością, z naszą wiarą, mamy prawo coś powiedzieć, że nie tak, my się na to nie zgadzamy. Myślę, że takie grupy również, takie grupy, jak choćby takie, nieduże, mogą wspólnie wystąpić z pewnym apelem, z pewnym protestem, mogą sygnalizować, by nie było tak, że właściwie przyjmujemy tak wszystko to, co się nam mówi, przyjmujemy, jakoby było to prawdziwe, wszystko usprawiedliwione i etyczne. Myślę, że to, co zostało tu powiedziane bardzo chaotycznie i szybko, bo tak ciągle spoglądam na zegarek, chociaż nikt tu nie kaszle, myślałem, że już wreszcie tutaj ktoś zakaszle, to nic się nie dzieje. Ukazuje, proszę Państwa, wartość słowa. Słowo jest wartością, ogromną, ogromną wartością, które swoje korzenie ma w tej wielkiej tajemnicy, że Syn Boży to przecież jest słowo Ojca wypowiedziane, które stało się osobą i wcieliło się, stając się człowiekiem. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo przyniosło nam zbawienie. Oby i ludzkie słowa zawierały zawsze dobrą, szlachetną materię i były pomocne, by człowiek, służąc prawdzie, żyjąc w prawdzie, osiągnął jej pełnię w eschatologicznej przyszłości. Amen.